Witamy w naszym programie Andrzeja Jechowicza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Mama Andrzeja Jechowicza przebywała w niemieckim obozie w Auschwitz i dzisiaj będziemy skupiać się na tych wspomnieniach.
Także tematyka dosyć poważna. Tych dokumentów pan Andrzej przyniósł nam do studia mnóstwo. Cały wielki segregator, cała wielka teczka. Od początku interesowała pana ta historia, czy dopiero w jakimś momencie to się zaczęło?
No, jak zwykle oczywiście mądrość przychodzi na starość. To niestety jest stara prawda i dopiero w późniejszym wieku człowiek zaczyna doceniać i analizować różnego rodzaju rzeczy. Wtedy, kiedy żyła mama, Helena Jachowicz, która była obozem Auschwitz, człowiek się naprawdę tym za specjalnie nie interesował i nie przejmował. I podejrzewam, że wielu ludzi młodych, bądź zainteresowanych, czy zajętych pracą, takimi rzeczami się chyba nie interesuje za wcześnie.
Ale jakieś pozostałe wspomnienia, te strzępy, takie rozmów, opowieści mamy o obozie.
Tak, tylko że to przychodzi z czasem i dobrze by było, gdyby te rzeczy były robione na bieżąco, gdyby ci więźniowie mogli i spisywane ich wypowiedzi byłyby w odpowiednim czasie, tak żeby ta pamięć się nie zacierała. To byłoby niestety bardzo dobre, no ale czas mija, pamięć wietrzeje i jest kłopot później z przypominaniem sobie wielu rzeczy. No i tak to wygląda właśnie, że wiele rzeczy po prostu się straci w trakcie czasu.
Patrząc po tej masie dokumentów, co tutaj znajdziemy?
Są dokumenty mojej mamy Heleny, wtedy się nazywała Olkiewicz, dopiero później z męża Jachowicz. Są dokumenty jej listy z obozu, z Auschwitz, ale zanim trafiła do tego Auschwitz w roku 1944 i praktycznie wiele miesięcy w 1944 roku przebywała w Auschwitz, wcześniej była uwięziona w kilku więzieniach, następnie trafiła do Niemiec na roboty przymusowe, do fabryk. Szczerze mówiąc, jak opowiadała, co tam robiła i przy czym pracowała, trudno się było im zorientować, także nie było to takie proste. Podobno robiły gdzieś tam przy jakiejś historii odnośnie amunicji, ale to z tych elementów, które one miały w rękach, nie sposób było złożyć całości, także specjalnie nie miały jakiejś wielkiej wiedzy te kobiety, które pracowały, ponieważ była w więzieniach i w obozach pracy kobiecych. Jak to kobiety, mama miała wtedy 18 lat, niewielkie jakieś jeszcze wtedy pojęcie o tym, jak to wygląda naprawdę ta niemiecka zbrodnia całej wojny światowej, jak to wygląda globalnie. I miały te dziewczyny w tym więzieniu różne podejście. One myślały, że jak dostały się do więzienia za jakąś tam, odsłużą swoją karę i wrócą do domu. Jak czas się przedłużał, to nagle się okazało, że chciały mieć jakieś swoje prywatne, może życie to nie, ale chciały mieć na przykład sukienki, nie takie, jakie dano im w fabryce. Chciały mieć jakby lepsze jedzenie, lepsze traktowanie. No i przy takiej okazji kobiety, które tam z mamą pracowały, okazało się, że zapragnęły mieć sukienki, poskarżyły się władzom więziennym. Jak te sukienki wyglądały? Otóż przez środek był wszyty pas materiału, który odstawał od reszty tej sukienki, a ponieważ one chciały być ładnie ubrane, jak to kobiety, no to gdyby wypruły ten materiał z tej sukienki i później go zszyły, nie założyłyby jej, byłaby ta sukienka za ciasna. No więc zaczęły się awanturować, co się skończyło tym, że pięć kobiet z tej fabryki w Monachium, bo to akurat w Monachium się działo, zostały wysłane gdzieś za karę znowu do jakiegoś innego miejsca. No i okazało się, że trafiły do Oświęcimia. Oczywiście wtedy nie funkcjonowała specjalnie nazwa Auschwitz, tak jak to dzisiaj się już mówi dobitnie, żeby to było wiadomo, że to Niemcy. Trafiły transportem do jakiegoś miejsca, no i tam okazało się, że są na rampie, wędrują. W trakcie tego przemarszu z pociągu, z wagonów, szły piątkami z innymi jeszcze więźniami, z całym transportem i idąc przez bramę obozową, wchodziły na teren obozu Auschwitz i rozmawiały po polsku, a wędrowały z grupą osób, które nie mówiły po polsku. Usłyszał tą polską mowę Niemiec. Jak usłyszał, że one rozmawiają po polsku, natychmiast wyciągnął wszystkie te osoby mówiące po polsku na bok, natomiast reszta tego całego transportu poszła dalej. No mama oczywiście wtedy zupełnie sobie nie zdawała sprawy, gdzie jest, jakie będą konsekwencje.
I co to za obóz?
I co to za obóz? Oczywiście wtedy wiedza, podejrzewam, nie była taka powszechna. Fakty się odsłaniają dopiero dzisiaj. Gdzie to było, jak to było organizowane i przez kogo?
I co było dalej?
No właśnie, gdzie poszły tamte osoby?
O tym, tamte osoby najprawdopodobniej niestety trafiły do komór gazowych i zostały unicestwione. Natomiast mama z tymi koleżankami trafiły, poszły gdzieś tam na bok i odprowadzono. Następnie, no tak jak to było właśnie w Auschwitz, rozebrane, najpierw były tatuowane. Mama akurat miała tatuaż na lewej ręce, na przedramieniu lewym od zewnątrz. Miała numer obozowy akurat wytatuowany. I to był 44 rok, a numer obozowy mama miała 79 472. Co też było dziwne, jak Niemcy ustawiali sobie tam liczbę tych więźniów, ponieważ w roku 41 ludzie mieli już numery po 160-170 tysięcy. Także to ich sposób numerowania, to też tam można gdzieś szukać po dokumentach i zastanawiać się, jak oni to robili przy pomocy swoich systemów. Natomiast mama akurat dostała taki numer, została później odprowadzona z tymi więźniami do miejsca, gdzie zostały wszystkie rozebrane do naga i dostały pasiaki. Takie ubrania były akurat w Auschwitz i nie tylko w Auschwitz, także dostała bardzo fajny strój. Chciało jej się sukienki w więzieniu, to teraz dostała bardzo modny obozowy strój, właśnie takie pasiaki. Powędrowały dalej, oczywiście wszystkie ogolone, straciły w ogóle rezon. Wiadomo, jak się człowieka ostrzyże.
Szczególnie kobietę.
Szczególnie kobietę. Odebrano wszystko, rozebrano do naga, pozbawiano włosów, od razu człowiek stawał się po prostu przedmiotem.
Był numerem.
Tylko numerem.
Pozbawiony człowieczeństwa.
Tak. Niemcy akurat w tym czasie, jak się później z dokumentów dowiadujemy, to oni od 41 roku, kiedy powstał obóz, od 42 praktycznie zaczęli eksterminować w pierwszej kolejności już na potęgę niestety ludność pochodzenia żydowskiego, czy to byli Belgowie, czy to byli Francuzi, czy to
Austriacy.
Byli Austriacy, czy to byli Niemcy,
czy Polacy,
wszyscy pochodzenia żydowskiego, a w następnej kolejności już byli przeznaczeni do eksterminacji Cyganie, bo tych również na równi z Żydami traktowano, a później trafilibyśmy my, Polacy.
Pan Andrzej Jachowicz wspomina mamę, która przeżyła Auschwitz.
Przeżyła Auschwitz, mama dostała się w 44 roku, tak jak wspominałem, i była w obozie do końca roku 44. Po tym swoim przybyciu do obozu naprawdę kompletnie te osoby, które tam przybywały, nie zdawały sobie sprawy z tego, gdzie są i po co są. Dopiero w trakcie pobytu, podczas wszystkich prac, które wykonywały, podczas całego swojego pobytu, dopiero wtedy, po jakimś czasie, z opowieści innych więźniarek czy więźniów dowiadywały się, co to jest w ogóle ten obóz. Nie było to jakieś... No mama miała wtedy 18 lat, tak jak wspominałem, była osobą, która naprawdę chciała żyć. Tutaj było to, że wiele młodych osób chciało żyć i one różnymi sposobami walczyły o to życie. No a jak wyglądało życie obozowe, można się dowiedzieć z wielu publikacji. Niestety te pierwsze doświadczenia, czyli to właśnie strzyżenie włosów, poniżanie, wszystkie prace, które były wykonywane w obozie, musiały być wykonywane na rozkaz, apele poranne, prace, głównie te prace, które wykonywała moja mama, to polegały na pracach porządkowych bądź jakichś tam kopaniu jakichś dołów. To były takie rzeczy, gdzie niespecjalnie wiadomo było, po prostu trzeba było jakąś tam robotę zrobić, głównie gospodarczą i tyle. Wywoziły na przykład nieczystości, obierały ziemniaki, sprzątały i tak dalej i tyle. Oczywiście jeżeli chodzi o racje żywnościowe przy pracy, no to wyglądało to w ten sposób, że posiłek był raz dziennie, byle jaka zupa, praktycznie sama woda na jakichś burakach. Ziemniak to się trafił może gdzieś tam w tym wielkim garze raz na miesiąc, a jeżeli ktoś, tak jak mama opowiadała, podchodził po jedzenie po raz drugi, myślał, że się na przykład nie zorientują ci wydający zupę, to kończyło się czasami tym, że po prostu pakowali taką osobę do tego gara głową w dół za karę. Oczywiście wszystkie inne historie, jak bicia czy kopanie, można było bardzo łatwo stracić zęby, nie mówiąc o tym, że można było stracić również życie momentalnie. Także życie obozowe, no niestety, tak jak Niemcy sobie założyli, to był obóz zagłady, tam się długo miało nie przeżywać, chyba że były to osoby, które były młode, w miarę silne bądź silne i które nadawały się do roboty. Jak był do pracy, to wtedy tworzono komanda i te osoby eksploatowano jak można było. Ja się na przykład dowiedziałem dopiero niedawno, że mówi się dużo, że ci ludzie chodzili do pracy. Tam były setki tysięcy ludzi przez te kilka lat od 41 roku do 45 roku, którzy, tak jak można się było zorientować po numerach, które były nadawane więźniom, ci ludzie chodzili do roboty. I teraz jest pytanie, długo się zastanawiałem, co ci ludzie w tym obozie tam robili tak naprawdę. Bo no takie jakieś tam szli do roboty, to tamto i tak dalej. Ale tam było bardzo dużo różnych robót organizacyjnych, takich właśnie administracyjnych, pomocniczych. Tych ludzi było dużo, trzeba to wszystko było obsługiwać. I wielu z tych ludzi pracowało właśnie przy takich pracach, ale również się dowiaduje z takiej książki, którą napisał profesor Piotr Setkiewicz, który opowiada o tym, że przy obozie Auschwitz został zbudowany od 1941 roku, był budowany obóz, fabryka, ogromna fabryka, która miała mieć powierzchnię większą niż Wieluń, w Monowicach i w Dworach. Dowiaduję się o tym, jak czytałem różnego rodzaju książki, tak słuchając mamy opowieści, to okazuje się, że ona o żadnej fabryce nie opowiadała, a okazuje się, że tam była gigantyczna fabryka chemiczna produkująca, docelowo miała produkować setki tysięcy ton paliwa sztucznego potrzebnego armii niemieckiej oraz kauczuku. I te gigantyczne ilości tych sztucznych paliw i sztucznej gumy musiały mieć do zbudowania tej fabryki, byli potrzebni niewolnicy i tam pracowały tysiące ludzi. Oczywiście pracowali przy pracach głównie bardzo prostych. Jakieś tam kopali fundamenty, rowy różnego rodzaju i historie takie pomocnicze, przygotowawcze do fabryki, dlatego że samą fabrykę głównie potrzebna była siła fachowa, specjaliści z Niemiec, ponieważ akurat firmy, które budowały tą fabrykę, miały swoje fabryki już wybudowane w Niemczech. Natomiast tutaj budowali fabrykę, największą w Europie fabrykę chemiczną, produkującą właśnie paliwa sztuczne, kauczuk, ale również miała być tam produkowane aluminium, magnez, który służył do materiałów wybuchowych, materiały wybuchowe. Powstawał tam kolos, o którym ja nie słyszę nigdzie w naszych wystąpieniach naszych polityków. Nie słyszę, żeby ktoś mówił o takich rzeczach, że tam była niestety wielkie zaplecze chemiczne, które miało przynosić Niemcom olbrzymie dochody i przynosiło olbrzymie dochody. I więźniów, których tam potrzebowano również do pracy, to też wiemy, że na przykład wykorzystywano tych więźniów później do różnych doświadczeń chemicznych, naukowych, medycznych. Niemcy po prostu zrobili sobie tam olbrzymie laboratorium, z którego czerpią korzyści, jak się okazuje, do dzisiaj. Jednym z takich pyłków, które tam trafiły do roboty, była również moja mama, ale tych ludzi po prostu tam były setki tysięcy. Generalnie z jej wypowiedzi nie wynikała jakaś wielka trwoga czy wielki strach przed tym. Ja podejrzewam, że po prostu ze względu na wiek i samo to, że niewiele tych osób zdawało sobie sprawę z powagi sytuacji, no opowiadała różne rzeczy, ale wydźwięk tego był taki, że niestety one tam były pod presją tej wielkiej organizacji, całej machiny zbrodniczej niemieckiej. Funkcjonowały tam od rozkazu do rozkazu. Nie było żadnych nagród, natomiast były kary. Tam był terror, ale jakiś taki wydźwięk, że to było dla niej takie bardzo przerażające, no to akurat trudno było się zorientować. Może po prostu nie chciała o tym mówić, o głodzie. Mówiła o tym, ale jakiś taki, nie było tego wydźwięku, że to było takie potwornie dołujące. Po prostu miała chęć do życia, ona chciała przetrwać. Ona była wcześniej w więzieniach w obozach pracy. Ona myślała, że ona wróci po odbyciu kary, ponieważ trafiła do więzienia i myślała, że jak odsiedzi swój wyrok, to wróci do domu.
Ile czasu była w Auschwitz?
Przez niecały 44 rok. Przeżyła tam przyjazd osób, które trafiły tam po Powstaniu Warszawskim, to pamięta. I pamiętała również i często opowiadała o tym, o transporcie Żydów węgierskich, ponieważ Węgrzy trafili na sam koniec do Żydzi węgierscy, dlatego że Węgrzy współpracowali, kolaborowali z Niemcami, ale też z drugiej strony swoich Żydów nie chcieli oddać. Węgrzy nie chcieli swoich Żydów oddać, tak jak to robili na przykład Francuzi, Holendrzy. Myśmy też swoich Żydów bronili, nie rozumiejąc co prawda filozofii żydowskiej, bo Żydzi w niektórych momentach mieli nam różne rzeczy, na przykład ratowanie dzieci żydowskich, to Żydzi mają do nas pretensje, że myśmy ratowali zamiast ratować starszych, że ratowaliśmy dzieci. Oni mieli inne podejście, no ale to są już sprawy kulturowe, obyczajowe. 44 rok, mama tam akurat jest do prawie końca roku. Niemcy już 44 rok, widząc, że wojna się dla nich kończy, po prostu zaczęli ewakuować wszystkich zdolnych silniejszych więźniów na swoje tereny, które przed wojną nie były przez nich zdobyte, czyli na tereny Niemiec, ponownie transportują tych ludzi do pracy. To znowu mają ci ludzie po prostu pracować w Niemczech i wzbogacać Niemcy i stać się po prostu tą siłą roboczą, żeby budować potęgę Niemiec. Niemcy do końca się nie poddali. Te dwa momenty, kiedy właśnie pamięta, kiedy trafiają do obozu ludzie z Powstania Warszawskiego, to był dla niej właśnie taki, tu mi się głos niestety trochę łamie, bo ona ten moment właśnie przeżyła, ponieważ trafiali tam ludzie, którzy byli po klęsce powstania, trafiło bardzo dużo ludzi, którzy niestety osób cywilnych, które były załamane po klęsce powstania i bardzo dużo ludzi starszych, którzy wtedy przybyli, czy w sile wieku nawet, załamani byli i wielu z tych ludzi na przykład nie chciało żyć. Ona widziała na przykład osoby, które rzucały się na druty z tego powstania właśnie z Warszawy. Ale też byli tam ludzie, no ci młodsi inaczej do tego podchodzili. Bardzo wiele przykrych momentów. No i też właśnie to dla mnie było też zaskoczenie później, jak się dowiedziałem właśnie o tych Żydach węgierskich, że dlaczego akurat węgierscy, co takiego dziwnego było z tymi Żydami węgierskimi, że oni tam trafili. No z historii się dowiadujemy, że właśnie Żydzi węgierscy chronieni byli przez rząd węgierski. Długo Węgrzy nie chcieli ich oddać, nawet do tego stopnia, że jak zmuszeni byli Węgrzy ich oddać, to Żydzi węgierscy chcieli się wykupić. Po prostu olbrzymią ilością pieniędzy, złota, różnego rodzaju materiałów, które Niemcy im postawili jako wymóg, że ich uwolnią, dali Niemcom, a Niemcy i tak po prostu tych Żydów wyrwali i wywieźli ich do Oświęcimia, do Auschwitz.
Jak sobie tutaj z panem Andrzejem w międzyczasie policzyliśmy, to mama pana Andrzeja się troszeczkę odmładzała zawsze, nie? Tak, panie Andrzeju?
Tak, no bo ja tutaj patrzę na te dokumenty i wychodzi na to, że z rocznika mamy z 19 roku 1919, czyli w 44, to mama miała dokładnie 25 lat, a co i tak niewiele zmienia, dlatego że i tak była młoda, to na pewno jej pomogło w całych tych przeżyciach swoich.
Młody, silny organizm.
Tak, chociaż nigdy nie była jakaś wielka, ani wielkiej postury, ani wielkiej siły, natomiast no, była osobą, która miała chyba z 1,50 m wzrostu tylko, także wielkich jakichś takich osiągnięć, jeżeli chodzi o posturę, nie?
Rodzina pana mamy była z Wielunia, tutaj mieszkaliście w Wieluniu, czy gdzieś w okolicach?
Generalnie mama urodziła się nie w Wieluniu, tylko w Żytniowie, to jest blisko granicy, blisko Praszki. Wtedy akurat tam bardzo blisko była granica z Niemcami. Urodziła się w rodzinie wielodzietnej. Jej ojciec prowadził, troszkę handlowali, troszkę mieli masarnię, taką restaurację. Tym się zajmowali. Przed wojną, ja podejrzewam, że przeprowadzili się do Wielunia w okresie jeszcze chyba przed wojną. I tutaj prowadzili również restaurację. To była restauracja w tej chwili to jest ulica Śląska.
Tak jak kiedyś dawno temu był sklep optyczny.
Tak, to jest właśnie ten rejon. No i tutaj z tego miejsca akurat mama wywędrowała. Była tam taka historia, prowadząc tą restaurację, oczywiście w czasie okupacji stołowali się tam Niemcy, dochodziło tam również do takich historii, gdzie nasi Polacy no nie byli tacy znowu układni. Również próbowali się tym Niemcom odszczekiwać i w czasie takiej jakiejś odzywki właśnie mama jakiemuś Niemcowi się tam odszczeknęła, pracując w tej restauracji. Tak jak wspominała, że to właśnie z tego powodu została pociągnięta do odpowiedzialności za takie właśnie odszczekiwanie się i została skazana i wywieziona za karę właśnie do pracy do Niemiec, zesłana do pracy do Niemiec.
Kiedy to było?
No z tych dokumentów, które ja tu mam przed sobą, to jest rok 43, luty 43 rok. Mamy dokumentację później po tym, po wojnie więźniowie różnych obozów dokumentowali i uzyskiwali również potwierdzenia pobytów w więzieniach czy w obozach. Próbowali jakieś tam odszkodowania uzyskać, dokumentowali swoje pobyty, no i akurat są tutaj dokładne daty, gdzie ma w więzieniu na przykład przebywa w Wieluniu od 9 lutego do 23 lutego 43, a później wysyłają ją do Koźmina, a następnie w kwietniu trafia do Monachium i to jest kwiecień 43 rok. Tam przebywa prawie rok przebywa, no i właśnie za tą historię, gdzie zachciało im się sukienek, trafia do Oświęcimia.
Mama opowiadała o tych czasach przed wojną, albo o tych czasach, jak to za Niemca bywało?
Przedwojenna Polska to uczyła ludzi w szkołach w ten sposób, że językiem obcym właśnie był niemiecki. Opowiadała o swoim życiu w czasie, kiedy była dzieckiem, no to wiadomo, jak tam w Żytniowie, wioska, co robiła, jak chodziła do szkoły, jak zajmowała się również prowadzeniem bydła na łąkę i tak dalej. Takie typowe rzeczy. Biedę oczywiście przedwojenną. No a później, jeżeli chodzi o pobyt w Wieluniu, przeprowadzkę do Wielunia, to tutaj brat jej otworzył restaurację właśnie w tym wspomnianym miejscu na ulicy dzisiejszej Śląskiej. Nie wiem, jak się przed wojną ta ulica nazywała. To jest może mało istotne. No i pracowała jako w tej restauracji z bratem. No i stamtąd właśnie za takie właśnie występy, w cudzysłowie, trafiła do więzienia i do pracy do Niemiec.
Co działo się w domu w momencie, kiedy mama była czy w więzieniu w Niemczech, czy później w obozie? Rodzina starała się, jakiś kontakt miała z mamą?
Jeżeli chodzi o korespondencję, to zachowała się korespondencja mamy właśnie z Auschwitz, gdzie były pisane listy po niemiecku, ponieważ znała niemiecki, to pisała listy po niemiecku, było to listy były pisane bez kopert. Ja nie widzę tutaj żadnych kopert, natomiast kartki były ostemplowane, odkryte. Mają pieczątki z obozu. Listy, treści tych listów są oczywiście, były cenzurowane, także nie wolno było pisać rzeczy, które się w obozie działy. Tam są jakieś prośby, bądź ewentualnie podziękowania za, bo można było wysyłać paczki, więc za te jakieś tam paczki żywnościowe można było wysyłać do obozu, no to tego typu właśnie jakieś tam takie ogólnikowe zdania, żadnych historii odnośnie tego, co się w obozie działo, albo kto co robił, kto co miał, kto co nie miał, to tego typu rzeczy na pewno nie wolno było pisać. Podejrzewam, że inni więźniowie również przy panującej cenzurze, bo wszystkie listy były sprawdzane.
Czyli co, takie standardowe słowa, jestem zdrowa, dobrze się czuję, dziękuję za przysłaną paczkę.
Tak, oczywiście, no jest tutaj, mamy tutaj przed sobą parę takich pożółkłych kartek, które już kiedyś, chyba ze 40 lat temu, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to były wtedy już prezentowane, także dzięki temu te kartki, te listy się zachowały. No ale nie ma tutaj żadnych konkretów historii, które wyszły na jaw, jak po wyzwoleniu obozu, czy opowiadań i wspomnień innych, ale dopiero po wojnie. Natomiast w czasie wojny to naprawdę mało kto się mógł zorientować i o co chodzi w Auschwitz. Po tych latach od 43, gdzie jest w tej fabryce, która produkowała prawdopodobnie może jakieś części, może jakąś amunicję, przez 44, kiedy trafia do Auschwitz, do końca 44 roku, kiedy Niemcy zaczynają wywozić ludzi, jeszcze tych silnych, zdrowych, z powrotem w głąb Niemiec tam, żeby znowu dla nich pracowali, no to mamy taką sytuację, że transportowani są pociągiem i trafiają na teren Niemiec, gdzie trafiają pod ostrzał amerykański. Mama opisywała to, że właśnie wtedy podczas tego wywozu do Niemiec są ostrzeliwani, mówiła, że bardzo długimi takimi kulami. Te kule, które były, to miały 10 centymetrów długości, ona to pamięta, że takimi pociskami atakowali, był ostrzał prowadzony z samolotów amerykańskich. Pociski rozbijają, przy okazji również zabijając wielu więźniów, no niestety, ale wtedy rozbijają również te pociągi. Te pociągi mają, rozbijane są wagony, deski, zabezpieczenia. Więźniowie się uwalniają, ci, którzy się uwalniają, uwalniają następnych, uciekają w las. Akurat trafili na takie miejsce, gdzie mogli się ukryć w lesie, bo gdyby to był otwarty teren, to mieliby na pewno gorzej. Mama pamięta, że wyskakując z wagonu, przewróciły swoją kapo, która tam ich pilnowała, i wszystkie te więźniarki za te wszystkie krzywdy, które ta kapo im wyrządzała, po prostu skakały na nią, także po iluś tam tych więźniarkach i tych skokach ta ich kapo po prostu wnętrzności wyszły jej na wierzch. To mówi, to pamięta z tej całej historii. I później uciekając, chowając się, kryjąc się po lasach przez dłuższy czas, przez kilkanaście dni, próbują zdobyć jakąś żywność, trafiają na oddział niemieckiego wojska Wehrmachtu. Okazuje się, że Niemcy, którzy z nimi rozmawiają, z tymi kobietami, z tymi więźniarkami, mówią im: pod żadnym pozorem nie zgłaszajcie się z powrotem na wezwania, bo SS, które ochraniały te transporty, wzywały więźniów na miejsce zbiórek. Kazali się wszystkim zgłaszać z tego transportu na określone miejsca z powrotem na koncentrację. Natomiast to wojsko, które tam mama z dziewczynami spotkała, ci Niemcy mówią: jeżeli się tylko zgłosicie, zostaniecie rozstrzelane na miejscu, bez żadnego zastanowienia, także chowajcie się, czekajcie, bo Amerykanie są już niedaleko. Trafiają przy okazji również do jakiegoś zabudowania, gdzie mama wspominała, gdzie trafili na ojca z córką Niemców, gdzie córka chciała je zadenuncjować, natomiast ojciec po prostu powstrzymał ją. Nie chcieli im tam, córa tego Niemca nie chciała dać żywności, natomiast ten Niemiec po prostu ulitował się, dał tym mamie i więźniarkom nieco jedzenia. No i tak przetrwały po prostu do wyzwolenia, gdzie uwolnili ich Amerykanie. Ten front już był blisko, po tamtej stronie, po zachodniej stronie Amerykanie. No i tym sposobem po prostu mama się przeżyła i została uwolniona. Ci więźniowie oczywiście byli też wyczerpani, także musieli przechodzić jakiś tam okres, gdzie dożywiali tych więźniów. No i też była sytuacja, że różne narodowości, Polki akurat jakiś czas tam się po tym pobycie po drugiej stronie frontu, wyzwolonym przez Amerykanów, zostały tam jakoś zaopatrzone. Po jakimś czasie wracają do Polski, wracały do Polski przez Czechy. Czesi akurat nie byli specjalnie mile nastawieni do Polaków. Pamiętali nasze różne historie przedwojenne. Ten Czech akurat tak się zastanawiał, konduktor czeski, jak one wsiadały do pociągu, to on mówi: gdzie wy wracacie? Po co wy do Polski wracacie? No wtedy mama se specjalnie nie zdawała sprawy, o co chodzi. No dowiedzieli się później, jak nastała nowa władza. Podejmuje po prostu pracę, życie toczy się normalnym torem. Wszyscy chcą, jest euforia powojenna, wszyscy szczęśliwi, że się wreszcie wojna skończyła, nadzieja na nowe życie, nową Polskę, nowe nadzieje na wszystko. No i mama po prostu podejmuje pracę, wychodzi za mąż, rodzi pierwsze dzieci, okazuje się, że te dzieci umierają. Podejrzewam, że to było również wynikiem właśnie wszystkich takich zniszczeń organizmu właśnie powojennych, całych tych wszystkich niedożywienia. A później rodzimy się my z bratem. Mama pracuje w firmie, która się, no, istnieje do dzisiaj. Nie wiem, czy ona się dalej tak nazywa, PSS z Połem, ale istnieje ta firma. Przez praktycznie całe życie pracowała w tej firmie razem z ojcem. No tam to była jedna z takich akurat firm w Wieluniu większych. Później emerytura. Wybudowała w tym czasie akurat własny dom jednorodzinny. No takie życie po prostu
takie zwykłe,
typowe, normalne życie, jak ludzie chcieli żyć, chcieli być zadowoleni z życia i tyle.
Opowiadała mama, ile ważyła po wyjściu z obozu?
Tutaj z tych listów to jest nawet jej waga, bo w jednym z takich listów pisze, że ważyła 43 kg. I więc musiała być, i są zdjęcia, no była naprawdę szczupła.
Ale też była bardzo niska.
Do bólu chuda, tak, mm-hmm. tak. No na pewno to akurat, jeżeli chodzi o jakieś takie warunki, to tak jak mówiłem, no nie była jakimś herosem, ale na pewno nie ważyła tyle, ile powinna ważyć akurat, gdyby nie była w obozie. Wiele osób, które z nią, ze znajomych, których poznała po wojnie, ponieważ po wojnie była organizacja kombatancka założona, gdzie spotykała ludzi, którzy z terenów właśnie tutaj Wielunia i okolic byli w różnych obozach, no to oni się spotykali. Są zdjęcia z tego okresu, jest tutaj, nawet mieli swój sztandar, także widać tych ludzi, jak oni wyglądali zaraz po wojnie. Tam jest zdjęcie chyba z 47 roku, jeśli dobrze pamiętam, chyba 47. No to ci ludzie jakoś tak bardzo nie wygląda, żeby oni wspaniale się prezentowali. Są, no widać to wychudzenie i te warunki, w jakich przebywali. Także obóz na pewno odcisnął na nich piętno. Pamiętam takiego ze znajomych mamy. Pamiętam takiego Bronisława, pana Bronisława Krysia, który mieszkał na osiedlu 25-lecia. On był akurat królikiem doświadczalnym. Po jakimś czasie, nie wiem kiedy to się zaczęło, kiedy zaczęto te osoby, kiedy oni dostali odszkodowania, bo oni mieli do swoich emerytur bądź rent, mieli płacone jakieś tam pieniądze. To pamiętam, że był taki właśnie Bronek Kryś, czy pan Piotr Belka. Te osoby, to ja pamiętam już później, jak chodziliśmy nawet po to, żeby się tam, żeby opłacać składki do tej organizacji. To pamiętam, że tych osób było wtedy naprawdę bardzo dużo. No, z czasem się to wszystko wykruszyło. W tej chwili nie wiem, czy jeszcze ktoś tutaj z terenu Wielunia. Podejrzewam, że jeszcze na pewno ktoś żyje, kto był w obozach koncentracyjnych, w tych obozach właśnie zagłady.
Jak wyglądały te odszkodowania, o których pan wspominał, względem właśnie Polaków wykorzystywanych przez przemysł niemiecki, którzy przebywali w obozach koncentracyjnych, no, czy w więzieniach?
Doskonale wiemy, że myśmy jako Polacy jakieś tam pieniądze w niewielkim stopniu tym ludziom, czy to tym królikom doświadczalnym, niewielkie jakieś pieniążki podostawali.
To nie była druga emerytura w tamtym czasie.
Nie, absolutnie. To była może jakaś jedna dwudziesta ich emerytur. To były takie dodatki po prostu. No moja mama akurat przez pewien okres dostawała dodatek, ale od, jak się okazuje, no rząd niemiecki, to wszyscy wiemy, że rząd niemiecki nie może się bardzo, bardzo mile podchodzi do sprawy, jest bardzo układny, przeprasza za wszystko, ale jako rząd niemiecki żaden nie chce się przyznać do tego, żeby wypłacać nam odszkodowania. Mama dostawała akurat, była wspomagana przez prywatną fundację, przez Niemców, którzy się po prostu poczuwali do tego, żeby za te krzywdy, jak już dotarło do Niemców, jakie krzywdy wyrządzili, po prostu w wielu Niemcach obudziło się sumienie i wspomagali, przysyłając na przykład w stanie wojennym do Polski, przysyłali paczki żywnościowe, powiedzmy tam na święta, czy raz na kwartał, a mama dostawała, podejrzewam, że wielu ludzi również dostawało, ale ona dostawała z prywatnej fundacji. Prywatne osoby zawiązały taką, wiele podejrzewam było takich organizacji charytatywnych i ta jej organizacja, która przysyłała mamie i dawała pieniądze, bo to akurat przysyłane były do jej emerytury, były takie dodatki dodawane, to była organizacja Maksymiliana Marii Kolbe. Tak Niemcy nazwali tą swoją, te prywatne osoby, ale to tylko prywatne osoby, nie generalnie żadne państwo niemieckie. Ci się do tego nie przyznają i niestety pomimo wyrządzonych ogromnych strat, no przecież zrujnowali, Polskę zrujnowali w 70%. Zostało wszystko zniszczone, łącznie z ludźmi, z kadrą, która mogła budować potęgę Polski. No ale to już wiemy, że to już było współdziałanie później nie tylko Niemców, bo również i Sowietów. No i tak to mamy historię do dzisiaj.
Co przetrwało w domu oprócz wspomnień? Dokumenty, to wspominaliśmy o listach, zdjęć z terenu obozu żadnych pewnie mama nie ma.
Nie, oczywiście podejrzewam, że tam no tylko znamy tych herosów, którzy dostali się do Oświęcimia, do Auschwitz, Pileckiego, czy innych, którzy im na pewno, oni być może mieli aparaty fotograficzne, oni fotografowali, no ale ten wysiłek też poszedł na marne, ponieważ w czasie wojny nikt im nie chciał uwierzyć, że takiej potwornej zbrodni dokonują Niemcy na właśnie ludności, czy to żydowskiej, polskiej, belgijskiej, nawet na Żydach niemieckich, bo i tacy oczywiście swoich przeciwników tak samo wykańczali Niemcy. I z tych dokumentów, no to zdjęć nie ma, zresztą ja nie wiem, czy w ogóle gdzieś pokazywane są, może w telewizjach, może sami Niemcy mają, bo oni mają najwięcej dokumentów. Po prostu trzeba szukać, jeżeli ktoś tam się historycznie i naukowo zajmuje tą problematyką, no to powinien szukać najwięcej w dokumentach niemieckich. No ja jeszcze raz przypomnę tą książkę, o której tutaj mówiłem, gdzie dowiaduje się, dopiero nasi historycy zajmują się badaniem tego, jak to właśnie Auschwitz współpracował obóz pracy, obóz zagłady, gdzie więźniowie byli wykorzystywani do ogromnej fabryki, która właśnie istniała przy obozie. O tym się praktycznie nic nie mówi. Można się zainteresować, jak te firmy ogromne, które dzisiaj istnieją, ten przemysł chemiczny niemiecki, to właśnie oni budowali fabrykę i wykorzystywali tam więźniów, płacąc marne pieniądze wtedy tym, którzy tych Niemców wynajmowali, bo płacili to obozowi czy SS-manom, układali się właśnie fabryki. Biznes niemiecki układał się z tymi, którzy zatrudniali i zorganizowali takie obozy właśnie pracy i obozy zagłady.
Wybraliście się kiedyś, mama sama bądź z wami pojechała do Auschwitz zobaczyć, jak to
nie,
wyglądało?
Nie, mama się tam nie wybierała, zresztą no podejrzewam, nigdy nie mówiła o tym. Ona po prostu jedno, co mówiła, to znaczy nigdy nie chciała, chyba nie miała chęci w ogóle na powroty do obozu. W każdym razie byliśmy po 80-tych latach, chyba jak można było mieć paszporty już, to wybraliśmy się na wycieczkę na dzień wyzwolenia, w rocznicę wyzwolenia Mauthausen. To były jedyne miejsce, które mama odwiedziła po wojnie. Na niej ta trauma być może nie chciała o tym mówić tak do końca.
Ona chciała to wyprzeć po prostu ze świadomości.
Być może, że to po prostu psychika jej to wypierała. Być może.
A państwo pojechaliście?
Nie, ja osobiście nie jestem zainteresowany, dlatego że to, co tam widać, no chętnie bym właśnie pojechał i zobaczył to, co było właśnie przy Auschwitz, przy samym Oświęcimiu. Tą wielką fabrykę, która nie istnieje w Monowicach czy w Dworach, bo jeżdżę w tej chwili po Polsce i oglądam właśnie ten przemysł niemiecki, który instalował się na terenach naszych, czy wtedy akurat były to tereny niemieckie, tak jak Bydgoszcz czy Police. Bardziej interesuje mnie właśnie ta przyczyna, dla której Niemcy właśnie prowadzili tego typu obozy, bo te obozy im służyły przy fabrykach jako tania siła robocza, zaplecze taniej siły roboczej. To mnie bardziej interesuje, przyczyna tego, geneza tego, dlaczego te obozy przy okazji jeszcze istnieją. A to, że wymordowano tam właśnie w Auschwitz ponad milion ludzi, no to właśnie była konsekwencja tego, że ten przemysł chemiczny również ułatwiał to. Rzezi, które się odbywają, to nie ustaje. Ta natura człowieka niestety jest taka, że no, nie, z nienawiści, ze złości, dla pieniędzy, dla biznesu niestety dokonujemy strasznych czynów i to jest przestroga na przyszłość.
I tymi słowami warto zakończyć dzisiejszy program.
Dziękujemy za wizytę i za piękne wspomnienia panu Andrzejowi Jachowiczowi.
Dziękuję bardzo.